dobry Państwu. Ja będę się wspomagała małą prezentacją, która też pozwoli Państwu zakonotować istotne dane, które dzisiaj chcielibyśmy Państwu przekazać. Może na początek doprecyzujmy kwestię, co Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozumie przez polisolokatę w swoich decyzjach, albowiem branżowe rozumienie tego pojęcia jest nieco inne. Myśmy przyjęli to powszechne, stosowane przez konsumentów, bo to dzisiaj dla nich między innymi ten przekaz. Przekaz, który Państwo pewnie zredagujecie, za co z góry dziękujemy. A więc jeżeli mówimy dzisiaj o decyzjach naszych łukikowskich i o polisolokatach, to mówimy oczywiście o ubezpieczeniach na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli o takich produktach, które zakładają podział środków nieznacznie na ubezpieczenie. Duża większa część to część inwestycyjna. Mówimy o takich produktach, których żywotność jest długa, czyli na długi okres czasu. O takich produktach, kiedy konsument może jednorazowo wpłacić kwotę, a może to robić w ratach. Mówimy o takich produktach, które mogą przynieść zysk, aczkolwiek w dużej perspektywie czasu, ale ten zysk wcale nie jest pewny, bo one również mogą generować stratę. W końcu mówimy o takich produktach, gdzie rezygnacja z nich jest o tyle utrudniona, że konsumenci obciążani są dość istotnymi opłatami. Czasami dzieje się tak, że w pierwszym, drugim roku inwestowania jest to 100% zainwestowanych środków. Dlaczego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął temat polisolokat? Proszę Państwa, od 2012 roku do UOKiK-u wpłynęło około 600 skarg konsumentów w tym przedmiocie. Paralelnie strumień skarg płynie do Rzecznika Ubezpieczonych. Tamta skala jest nieco większa. W roku 2013 było około 1000 skarg, takie samo zjawisko w 2014, czyli widzimy, że poziom niezadowolenia klientów jest tutaj dość duży, bo gdyby się nic nie działo i produkt byłby szyty na miarę i byłby przydatny konsumentowi, to prawdopodobnie taka skala skarg by się nie zadziała. Stąd nasze działania władcze. W grudniu informowaliśmy Państwa o dwóch decyzjach wydanych w stosunku do Getin Bank. Tu reakcja była dość szybka. Dlaczego na początku Getin Bank? Ano dlatego, że w stosunku do tegoż banku, w stosunku do tej instytucji finansowych wpływało najwięcej skarg konsumenckich. Te skargi są również na inne instytucje, stąd kolejne działania. Dzisiaj mówimy o czterech decyzjach, ale powiem Państwu również, że prowadzimy kolejne dalsze postępowania. Jedno postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. 23 postępowania wyjaśniające, które też będą prawdopodobnie kończyły się decyzjami. O czym pisali konsumenci w swoich skargach? Ano o tym, że na etapie zawierania umowy zostali wprowadzeni w błąd, albowiem informowano ich nie tyle o ubezpieczeniowo-inwestycyjnym charakterze produktu, co po prostu o tym, że konsumenci będą lokowali swoje pieniądze. Czyli myślenie konsumenta było takie, jest to dla mnie substytut w stosunku do lokaty. Nie chcę lokaty, ale mam polisolokatę, więc mam co? Dobrze lokowane pieniądze na dobrej lokacie z dobrym oprocentowaniem. Oprócz tego mam jeszcze ubezpieczenie, czyli no, produkt wydaje się idealny, gdyby nie to, że informacje przekazywane na etapie zawierania umowy były informacjami nieprawdziwymi, bo dopiero później konsumenci dowiadywali się, że tak naprawdę inwestowanie, korzystanie z tego typu produktów to duże ryzyko. Na koniec dnia nawet prawni analitycy finansowi nie są w stanie powiedzieć, ile tak naprawdę jesteśmy w stanie zarobić albo stracić na tym produkcie. Konsumenci również nie byli informowani o kosztach rezygnacji. Wręcz przeciwnie, przekaz tych, którzy oferowali te produkty, był taki, że możesz nam bezpiecznie powierzyć swoje pieniądze i w każdym momencie możesz wycofać się z tej transakcji, co również było nieprawdą, albowiem wycofanie się z transakcji, tak jak wcześniej wspomniałam, wiąże się z koniecznością ponoszenia wysokich opłat w pierwszym, drugim roku. Tak jak wspomniałam, czasami jest to a i po 100%. Pani rzecznik prasowa przygotowała nam taki schemat zawierania umowy i te momenty, kiedy konsument został skonfundowany. Tak mniej więcej w praktyce przebiegał proces. W decyzjach oczywiście my ten proces opisujemy szczegółowo, wskazujemy na konkretne skargi konsumentów. Jeżeli mogę prosić o kolejny slajd. Jak informowali ubezpieczyciele, czy w ogóle instytucje finansowe o tego typu produktach. Ano, czytacie Państwo to, co czytacie na slajdach, ja jeszcze przytoczę to, co mam tutaj u siebie. Okres inwestycyjny miał trwać 6 miesięcy, a nie 10 lat, czyli konsument myślał, że 6 miesięcy w każdej chwili może wyjść z tej transakcji, okazuje się nie, 10 lat. Dużym plusem oferty była dla mnie możliwość bezkosztowej rezygnacji z ubezpieczenia po 6 miesiącach polisowych. Według wyjaśnień ewentualna rezygnacja z ubezpieczenia po 6 miesiącach gwarantowany zwrot 100% zaangażowanego kapitału, czyli zupełnie inny przekaz niż w efekcie realizacja umowy. Mówiłem, że mam 70 lat i jestem ubezpieczony i że jest to bez sensu, ale doradca tłumaczył, że po 3 latach, kiedy się wycofam, będzie to bardzo korzystne i zgodziłem się, nie znając konsekwencji, uwierzyłem doradcy. Proszę Państwa, ta sytuacja przypomina trochę taką, jakbyśmy przyszli do sklepu, poprosili, nosząc rozmiar 38-36, sukienkę, przymierzyli ją, a sprzedawca wmawiałby nam, że świetnie w niej wyglądamy. Tutaj, proszę Państwa, niestety zabrakło tej analizy potrzeb klienta. To nie jest tak, że każdy produkt finansowy jest dedykowany dla wszystkich, tak jak nie dla wszystkich dedykowany jest rozmiar sukienki 38 czy rozmiar buta 42. I tutaj te analizy zabrakło dopasowania produktu do potrzeb klienta, bo tak naprawdę można byłoby się pokusić i przeprowadzić badania, czy klienci szukali produktu quasi-lokata, czy tak naprawdę szukali ochrony ubezpieczeniowej. Przechodząc do konkretnych decyzji, proszę Państwa, dwie decyzje, Idea Bank i Open Finance, to są bliźniacze decyzje. Powiem, że zarzuty to jest mniej więcej to, co przed chwileczką Państwu zreferowałam, czyli na etapie przedkontraktowym zarówno tutaj Idea Bank, jak i Open Finance, kiedy pracownicy tychże firm w placówkach instytucji finansowych prezentowali tę ofertę, zapewniali jedynie o samych korzyściach. I nie jest tak, że gdyby milczeli i nie mówili o ryzyku, to może byłoby dobrze, ale zapewniali konsumenta, że tego ryzyka nie ma. Po roku możesz się wycofać, nic nie stracisz, zarobisz dużo. Więc tutaj jakby konsument czuł się też zwolniony z szacowania tego ryzyka, albowiem wydawało mu się, że skoro bank, instytucja finansowa, każda inna, skoro jest instytucją zaufania publicznego, to taki doradca doradza mi dobrze. Tak? Czyli nie dość, że nie to, że milczenie, bo milczenie byłoby pół biedy. Tutaj milczenie byłoby pół biedy. Natomiast mówienie o tym, że jest bezpiecznie, już jest czymś nie w porządku. Tak jak powiadam, dwie decyzje. Jeżeli chodzi o Idea Bank, to praktyka Idea Bank trwa od 2011 roku i trwa nadal, czyli nadal w placówkach Banku Idei z taką praktyką można się spotkać, stąd decyzja nakazuje zaniechania tej praktyki. Jeżeli chodzi o Open Finance, praktyka trwała 6 lat, no i ku uciesze, myślę tutaj, uczestników rynku, także prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Praktyka została zaniechana 28 października 2013 roku. Trzecia decyzja dotyczy Raiffeisen Bank, ale podkreślam, tak jak podkreślał to również pan prezes Jasser, że produkt, o którym mówimy w tej decyzji, to był produkt Polbanku, czyli tej części Raiffeisena, która została tutaj przejęta, tej części polbankowskiej. Tutaj, proszę Państwa, takie ciekawe zjawisko, że tak skomplikowany produkt, jakim jest polisolokata, był oferowany w kanale dystrybucji sprzedaż na odległość, czyli tak naprawdę oferowano ten produkt przez telefon. Konia z rzędem temu, nawet jeżeli jest tutaj świetnym ekonomistą, prawnikiem, aby zrozumiał tę ofertę przy wykorzystaniu tego sposobu porozumiewania się. Oczywiście nie byłoby nic złego w tym sposobie porozumiewania się, gdyby konsument przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy miał informację przekazaną, czy to w formie pisemnej, czy na przy użyciu jakiegoś innego trwałego nośnika, czyli gdyby otrzymał paralelnie do tej informacji przez telefon również coś w kopercie, coś namacalnego, czy powiedzmy jakiegoś maila, gdzie mógłby przeczytać tak naprawdę, z czym taki produkt się je, o co tak naprawdę chodzi. Takich działań Polbank, Raiffeisen Bank nie podejmował, stąd takie działanie również było przedmiotem zarzutów. Oczywiście w tych rozmowach przez telefon również przedstawiciele tutaj Raiffeisen Banku podkreślali, że jest to program oszczędzanie, program pomnażania oszczędności, Proszę Państwa, jeżeli dzwoni do Państwa przedstawiciel banku i mówi o oszczędzaniu, o programie oszczędności, to nikomu do głowy nie przyjdzie, że ten produkt może mieć coś wspólnego z ubezpieczaniem, tak, czy coś wspólnego w ogóle. Myślimy raczej tu o produktach takich czystych, bankowych, czyli tu również konsumenci byli skonfundowani, myśląc, że powierzają środki no celem jakiegoś tam, powiedzmy, bezpiecznego lokowania. Jeszcze jedna rzecz, która była przedmiotem zarzutu w stosunku do Raiffeisen Banku, to to, że Raiffeisen Bank nie honorował tutaj odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni i tak naprawdę w ciągu 30 dni od momentu, kiedy konsument miał komplet dokumentów na biurku, a miał go tak naprawdę fizycznie dopiero 2 miesiące w skrajnych przypadkach po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej. Albowiem sekwencja zdarzeń wyglądała w taki sposób, że dzwonił przedstawiciel, po jakimś czasie przychodziły list powitalny o górne warunki ubezpieczenia, które przesyłał Polbank Raiffeisen Bank i dopiero po jakimś czasie odzywał się Egon, czyli tutaj ten, który był ubezpieczycielem, przesyłając certyfikat ubezpieczenia. I tak naprawdę istotne informacje do konsumenta docierały dopiero po tych, tak jak powiedziałam, w tych skrajnych przypadkach po miesiącu albo po 2 miesiącach. W tym momencie konsument dowiadywał się, że tak naprawdę może zrezygnować tutaj z no, tego całego interesu, ale będzie zmuszony do ponoszenia wysokich opłat likwidacyjnych. Czwarta decyzja, którą wydaliśmy w ostatnim tygodniu, która jest dzisiaj przedmiotem analizy na tej konferencji, to EGON, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Tu mówimy o stosowaniu nieuczciwych praktyk już na etapie realizacji umowy. Proszę Państwa, wielu z Państwa zapewne wie, że w stosunku do EGON-a kwestionowana była klauzula, gdzie zapisana jest wysokość opłat likwidacyjnych. Tę klauzulę sąd uznał za abuzywną, za niedozwoloną. Ona w konsekwencji znalazła się w rejestrze klauzul niedozwolonych, czyli na ten moment ta klauzula nie wiąże. Sąd, przesądzając o abuzywności tej klauzuli, stwierdził, że nie może być tak, że w pierwszym, drugim roku pozbawia się konsumenta 100% środków, 90% środków, bo o takie kwoty, o takie wskaźniki tu mniej więcej chodziło. I bezsprzecznie ta klauzula jest abuzywna. W odpowiedzi na taki zapis w rejestrze klauzul niedozwolonych, a nie informując o tych konsumentów, podjął uchwałę zarządu i z tej uchwały między innymi wynikało to, że i owszem, tego starego postanowienia EGON stosować nie będzie, natomiast w to miejsce proponuje nowy zapis, czyli nowy sposób naliczania opłaty likwidacyjnej. Konsumenci tak naprawdę dowiadywali się o tym nowym sposobie obliczania w sytuacji, kiedy chcieli rozwiązać ten cały stosunek obligacyjny, czy w przypadku, kiedy nie zapłacili składki i mogło dojść do wygaśnięcia tutaj tej umowy. Czyli istotne postanowienie warunku umowy tak naprawdę leżało w biurku zarządu i nie było dla nikogo jasne. Wyobraźcie sobie Państwo w kontaktach B2B, że mamy umowę i nagle nasz kontrahent zmienia jakąś jej część poprzez uchwałę zarządu i chowa te informacje do biurka. No, uważam, że w cywilizowanym świecie takie przypadki nie powinny się zdarzać, a tym bardziej nie powinny się zdarzać, kiedy tutaj tą drugą stroną umowy jest konsument. Czyli konsumenci jakby w momencie, wracając do tego wątku, kiedy pytali, czy mogę odstąpić od umowy, otrzymywali informację, a i owszem, nie będziemy stosowali tej starej klauzuli, ale mamy nowy sposób naliczania opłaty i konsumencie, możesz się wysupać z tego stosunku pod warunkiem, że zapłacisz tę opłatę. Co robili konsumenci? Ano, pod groźbą tej nowej jakby odpłaty nie wychodzili z tego stosunku obligacyjnego, mimo tego, że wiedzieli, że być może w perspektywie nie przyniesie on tu jakichś zysków. No natomiast część z nich jakby występowała płacąc tę nową opłatę, czyli na podstawie postanowienia, które tak naprawdę ich nie wiązało. Proszę Państwa, jeżeli jest to ubezpieczenie na życie, a tak to wynika z wykładni przepisów prawa, no to nie wolno w dowolnym czasie zmieniać sobie tutaj tych postanowień, jeżeli przepis szczególny, powiedzmy, o takiej zmianie nie stanowi. Jeżeli chodzi o EGON-a, to jest tak, że praktyka jest nadal stosowana, stąd w decyzji jest nakaz stosowania tejże praktyki. Proszę Państwa, tyle jeżeli chodzi o działania prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak jak powiadam, nie jest to ostatnia interwencja władcza na tym rynku. Natomiast oczywiście chcielibyśmy, aby z tych decyzji w dużej mierze mogli skorzystać konsumenci. Stąd na ostatnim slajdzie, jeżeli mogę prosić, który będzie również widniał na stronie internetowej, pokazana jest pewna ścieżka, jak wykorzystać decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu sądowym. Proszę Państwa, jeżeli prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że pewne działania były nieuczciwą praktyką rynkową, to na podstawie ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych konsument, powołując się na tę decyzję, może dochodzić roszczeń i wówczas w procesie cywilnym, jeżeli sąd uzna, że rzeczywiście tenże konsument tąże praktyką był dotknięty, w procesie cywilnym będziemy wywodzili tylko wysokość szkody, jaką konsument mógł ponieść. Ewentualnie ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych również daje możliwość wysłupania się z tego nieuczciwego stosunku. To jest taka ustawa, która, często mówimy, nie weszła w życie, nikt z niej nie korzysta. Może warto właśnie w tym momencie, kiedy mówimy o polisolokatach, przypomnieć sobie, że taki akt prawny funkcjonuje i skorzystać z tych środków, które on przewiduje.